7 minut po godzinie 4, to jest na Widniku Kaszewa. Chciałem jakieś poważne wprowadzenie zrobić, ale...
Nie pójdziecie.
Nie wyszło mi. Razem z nami zapowiadany gość Daniel Borkowski. Ja ciebie zapowiadam jako kaszubski barber, ale ty sam barberem osobiście nie jesteś, Daniel.
Witam wszystkich słuchaczy. Nie jestem barberem, nigdy nie byłem barberem i tak naprawdę ja nigdy nawet nie trzymałem ani nożyczek fryzjerskich, ani samej maszynki fryzjerskiej w ręku. Także no... Absolutnie nie mam żadnych doświadczeń fryzjerskich, typowo fryzjerskich.
Ale przez te lata pracy, oczywiście o sztuce strzyżenia, o modzie na brody pewnie dużo wiesz.
Tak, oczywiście. No tutaj jeżeli wymagasz od osób, z którymi współpracujesz, odpowiedniej jakości w usługach, które oferują, no to musisz na tych usługach się znać. To jakby jest, myślę, podstawowe, oczywiste dla kogoś, kto prowadzi jakikolwiek biznes.
My ciebie przedstawiliśmy jako kaszubskiego barbera. Powiedz, Daniel... Czy to jest tylko taka nazwa, czy w twoich salonach faktycznie słychać kaszubski? Czy można posłuchać, jak twoi pracownicy rozmawiają z klientami w języku kaszubskim?
No tutaj od samego początku zamysł był taki, aby salony TNT Barbers mocno były związane z Kaszubami, z językiem kaszubskim i też z naszą kulturą. Wszystkie trzy salony są na Kaszubach, bo mamy tutaj Kościerzynę, Sierakowice i Pępowo. No i staramy się dbać o to, żeby ta nasza kultura była w nich obecna. Nie wiem, w Sierakowicach spokojnie można zażyć tabakę, można porozmawiać z dziewczynami, które tam pracują po kaszubsku. Mm-hmm. Podobnie zresztą w pozostałych salonach. Także my jednak od samego startu, od samego początku chcieliśmy kultywować tą tradycję. Nawet nasze barwy takie, powiedzmy, typowo firmowe, one są związane z Kaszubami. To czarno-żółty kolor, który dominuje w każdym wnętrzu i w zasadzie we wszystkim, co robimy marketingowo.
Kiedyś się mówiło, że barber to jest taki przyjaciel faceta, że ktoś między, jak to się mówiło, spowiednikiem a kumplem, nie?
Tak, no będąc, wiesz, barberem, będąc fryzjerem męskim tak naprawdę, no trzeba mieć w sobie nutkę psychologa, psychoterapeuty. My przeprowadzamy rozmowy z naszymi klientami, większość z nich to tak naprawdę nasi przyjaciele, którzy chodzą do nas regularnie od wielu, wielu lat i często, gęsto wiemy o ich życiu więcej niż ich jacyś tam znajomi, także to prawda, tutaj trzeba mieć w sobie trochę nutki no psychologa.
A czy ten język kaszubski, jeszcze wrócę do tego tematu, czy taka lokalność w ogóle to jest coś, co pomaga w budowaniu takiej lojalności z klientem, twoim zdaniem? Bo chyba żyjemy w takich czasach, kiedy potrzebujemy takiego zaufania, prawda, do osób, które świadczą nam usługę w jakiejś dziedzinie, jakiejś branży.
Wiesz co, myślę, że tak, że to buduje też relacje na trochę innym poziomie niż takie stricte relacje klient i wykonawca danej usługi. Natomiast też jakby motywacją do tego, aby te salony były związane z Kaszubami, z kolorami, z kulturą, z regionem, było to, że mi zawsze zależało na tym, żeby ludzie młodzi, nie wiem, kilkunastolatkowie, oni też mieli takie poczucie, że identyfikowanie się z Kaszubami, z regionem, z naszą kulturą jest czymś fajnym. Bo to nie zawsze tak wyglądało. Czasami ci ludzie młodzi uciekali jakby od tego, niekoniecznie chcieli mówić, że są z Kaszub i tak dalej. Natomiast mi zależało na tym, żeby ich przekonać do tego, że naprawdę jest to coś, co warto samemu w sobie kultywować. No i staramy się to też w ten sposób robić.
Ty pochodzisz z takiego domu rdzennie kaszubskiego, tam u ciebie mówiło się w języku kaszubskim.
Tak. Dom typowo rdzennie kaszubski, dziadek taki typowy polski Kaszuba. Także ogólnie bardzo, bardzo jesteśmy związani z Kaszubami. Moja siostra była nauczycielem języka kaszubskiego, także no tutaj ta nasze regionalne przywiązanie jest dość duże.
Porozmawiajmy teraz trochę o brodach, bo to od brody zaczęła się twoja przygoda tak naprawdę z twoim obecnym biznesem, bo ty sam kiedyś poszukiwałeś barbera w Trójmieście, nie mogłeś znaleźć, tak? Czy nam doszło do jakiegoś małego overbookingu i postanowiłeś sobie,
wiesz co, to było trochę inaczej. Ja pracowałem w zupełnie innej branży, bo przez 12 lat pracowałem w branży, która zajmowała się budową, montażem, serwisowaniem kominków. I w pewnym momencie postanowiłem, że fajnie będzie otworzyć coś swojego, a już byłem klientem jednego z barbershopów w Trójmieście w Gdańsku. Natomiast z tego, co pamiętam, przed jakąś dość ważną dla mnie uroczystością, tamten barber zapomniał o tym, żeby mnie zapisać na wizytę. To gdzieś dość mocno mi przeszkadzało, szczególnie, że było to przed bardzo ważnym dniem dla mnie. No i wpadłem na genialny pomysł, że całkiem fajnie będzie otworzyć swój własny salon, bo skoro i tak chcę spróbować swoich sił w jakimś małym biznesie, to dlaczego nie miałby być to salon barberski? I po prostu stwierdziłem, że całkiem niegłupie będzie pójść do banku. Pamiętam, jak dziś wziąłem wtedy 150 tysięcy kredytu i tak naprawdę na całkowitym żywiole otworzyłem salon. Tak po prostu, nie mając wtedy jeszcze fryzjera, nie mając w zasadzie żadnej wiedzy w temacie.
Wow,
po prostu, po prostu kredyt i działalność. Także tak to wyglądało.
Nie żałujesz?
Nie, absolutnie nie żałuję. Wiesz, miałem wtedy też taki bufor bezpieczeństwa, bo ciągle pracowałem na etacie, więc ogólnie, no jeśli noga by się w jakiś sposób powinęła, no to co, no straciłbym pieniądze i tyle, ale funkcjonowałbym dalej. Natomiast no finalnie okazało się, że pomysł był całkiem dobry i wypalił, bo w perspektywie tych 7 lat tak naprawdę, no to dzisiaj mówimy już o 3 salonach, 11 fryzjerach, także no myślę, że idzie to wszystko w dobrym kierunku.
Słuchaj, ja pamiętam czasy, kiedy nikt nie wiedział, że coś takiego jak barber w ogóle istnieje. Od jakiegoś czasu wzięła się tak naprawdę moda na brody i tak no chyba łatwiej znaleźć kogoś z brodą niż
barber.
I tak, i odbanie o właśnie brodę. Skąd twoim zdaniem w pewnym momencie to tak pykło w Polsce, że pojawiła się moda na brody?
Wiesz co, taka moda na całą tą branżę, ona chyba wykiełkowała w okolicach 2015 roku, tak? Mhm. Wtedy dość mocno było to, dość mocno wchodziło do nas. To się brało z tego, że gro osób w tamtych latach wyjeżdżało za granicę, głównie do Anglii, wracało z tej Anglii i miało już ten fach w ręku, tak? Oglądało tam, za granicą, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek takich usług typowo męskich, no bo u nas zawsze to funkcjonowało tak, że mieliśmy fryzjera damsko-męskiego, tam myśmy przychodzili do tego fryzjera, 10 minut usługi i wychodziliśmy, tak? Nie było takich ukierunkowanych usług typowo dla mężczyzn, gdzie kobiety mogły spędzać czas u kosmetyczki, u osoby, która zajmuje się paznokciami, u swoich fryzjerów, u których spędzały kilka godzin, natomiast my tego nie do końca mieliśmy. My zawsze musieliśmy korzystać z usług takich miejsc uniwersalnych. No i potrzeba matką wynalazków, więc głównie z tego się to wzięło. Zaczęliśmy szukać miejsc typowo dla mężczyzn, takich, w których my będziemy się czuli komfortowo, w których ten czas usługi będzie poświęcony typowo temu, czego my konkretnie potrzebujemy, że zadba się o nas profesjonalnie. No przy okazji, wiesz, ta cała otoczka fryzjerstwa męskiego i barbershopów, ona trochę też zmieniła nastawienie klientów, no bo okazało się, że nagle w tym barbershopie klient może zaopatrzyć się w kosmetyki typowo dedykowane dla niego, że ktoś mu doradzi, jakie to mają być kosmetyki, skąd one się wzięły, dopasuje coś konkretnie do jego potrzeb, a nie, że musi iść do rzeczonego dyskontu i tam sobie kupić coś, co po prostu leży na półce.
To moje przemyślenia nie są absolutnie seksistowskie, Kalina, nie obraź się, ale wy miałyście po prostu łatwiej.
Mamy cały czas. No.
Słuchaj, to teraz może pogadamy trochę o samych brodach, bo obserwujesz, prawda, branżę już kilka dobrych lat, obserwujesz swoich pracowników, swoich klientów, którzy wchodzą, wychodzą. Czy jest coś takiego w ogóle u nas na Kaszubach, jak moda na jakiś konkretny rodzaj brody?
Nie, nie ma jakiejś mody na konkretny rodzaj brody. Broda dla nas stała się po prostu wygodna, tak? Nie jest to tak jak przy codziennej pielęgnacji twarzy, gdy golimy się dzień w dzień. Nawet ja sam, pracując gdzieś tam właśnie w Gdańsku, w tej innej branży wcześniej, no w zasadzie praktycznie cały czas się goliłem i to jest dość no, kłopotliwe i my staraliśmy się z tego uciekać jako po prostu mężczyźni. Dla nas broda stała się taką alternatywą, że no, niekoniecznie musimy usuwać ten zarost z twarzy. Natomiast no, dominują krótkie brody, krótkie formy. Tak? Jeżeli ktoś już gdzieś tam generalnie ma tą brodę kilkunastocentymetrową, to mimo wszystko jest to wyjątek od reguły. Reguła to taka krótka, 2-3 centymetrowa broda.
A powiedz, a po brzytwę się ten klienci się nie boją? Jak to wygląda z brzytwą, bo też kiedyś był taki stereotyp, nie? Że tam to z tą brzytwą to ta ała, ała.
Wiesz, z tą brzytwą to też jest troszkę inna historia, bo mówiąc o brzytwie typowo z czasów golibrut, no to mówiliśmy o brzytwie wielorazowej ostrzonej na pasach, tak? Natomiast wiadomo, no, czasy się zmieniły, usługi sanepidu się zmieniły, egzekwuje się to zupełnie dzisiaj inaczej, no i dzisiaj mamy tak naprawdę brzytwy, które po każdym kliencie wymieniamy ostrze, więc no, ogólnie jest to takie komfortowe, bezpieczne. Klienci raczej już są do tego przyzwyczajeni, przygotowani. Nie, 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 myślę, że się nie boją. Ewentualnie, jeżeli osobie, która to wykonuje, zaczyna się trząść ręka, no to wtedy to można się troszkę bać.
Korzystając z okazji, że jesteś fachurą, to tak dopytam cię, twoim zdaniem takie najczęstsze błędy, które popełnia facet, który ma broda?
nie pielęgnuje tej brody. Po prostu nie używa żadnych środków do jej pielęgnacji. Mhm. Jego pielęgnacja...
A już jak ktoś pielęgnuje, na przykład stoi przed lustrem, to na co powinien zwrócić uwagę?
No samo stanie przed lustrem nie będzie pielęgnacji.
Ale nie. Kurczę. Dużo się musisz nauczyć.
Myślę, że wiesz co, pielęgnacja brody, no to są takie podstawowe kwestie jak szczotkowanie tej brody, czyli używanie kartaczu, który wyczesuje, pozbywa się zużytego naskórka pod samą brodą, pod samym włosem. No i używanie balsamów, olejków, tak żeby ją nawilżyć włos, nawilżyć też skórę pod włosem. Także to są takie podstawowe kwestie dbania o brodę, w sensie jakby włosów na brodzie, ale też dbania o skórę pod brodą, tak, bo do niej naturalnie dociera mniej światła i no też jej mycie odpowiednimi środkami, tak jak szamponami do brody, też jest dość istotne i dość ważne. I to jest coś, co no, często, gęsto jakby jeszcze mimo wszystko klienci tego nie robią na co dzień. Uważają, że wystarczy ta wizyta raz na 2 tygodnie w salonie i to zamyka temat pielęgnacji brody. Natomiast no, to tak samo jak z wszystkim innym, jeżeli chodzi o higienę, warto robić to regularnie i używać do tego odpowiednich kosmetyków.
Kosmetyków, no tych kosmetyków trochę się porobiło u nas na rynku. Ja tam cię o szczegóły może nie będę już pytał, ale o zapachy, ono te zapachy. Zapytajmy na przykład u facetów, jeżeli chodzi o olejki, na przykład jakie są popularne teraz?
Wiesz co, najbardziej popularne zawsze, chyba od samego początku, to odkąd to prowadzę, odkąd mam z tym styczność, to są wszystkie nuty drzewne, tak? Drzewo sandałowe, tego typu historie, to jest takie...
Musi być skóra, tytoń!
Tak, tak, klasycznie musi być. Są takie...
Kalina załamana.
są olejki na przykład typowo o zapachu whisky i dymu tytoniowego, tak? To też jest dość takie modne, popularne. Ja osobiście najbardziej preferuję te świeże zapachy, tak? Jakieś cytrusowe, tego typu historie, ale najbardziej jednak popularne, szczególnie, no mówię, u nas, to są wszystkie nuty drzewne. Te to taki top sprzedaży.
Czy twoim zdaniem każdy może zostać barberem?
Wiesz co, to nie jest takie łatwe pytanie tak naprawdę, bo dzisiaj temat wygląda w ten sposób, że jest cała masa miejsc, które oferują kursy barberskie, które krzyczą reklamami o tym, że w 14 dni zrobimy z ciebie barbera, tak? Mm-hmm. To jest absolutnie niemożliwe. Jeżeli osoba, która ma jakieś doświadczenie fryzjerskie, jest fryzjerem damsko-męskim, ma kilka lat stażu pracy, to faktycznie taki kurs może ją ukierunkować w kierunku zostania fryzjerem męskim, takim profesjonalnym, ale tylko ukierunkować. Ten kurs nie sprawi, że ta osoba będzie gotowa do pracy w zawodzie i samodzielna w tej pracy. Natomiast każdy mógłby zostać faktycznie fryzjerem męskim, ale pod warunkiem takim, który obowiązuje chyba w każdej branży, czyli absolutne poświęcenie dla danego zawodu, tak? Doszkalanie się, szkolenie się w własnym zakresie, korzystanie z profesjonalnych kursów, staż pracy, zdobycie wiedzy na temat branży, w której się działa. To są takie kluczowe, podstawowe rzeczy. Jeżeli ktoś nie ma żadnej wiedzy i żadnego doświadczenia w tej branży, to według mnie może zostać barberem czy tam fryzjerem męskim, ale to wymaga przynajmniej kilku miesięcy konkretnej, jasnej edukacji i takiego dość mocnego zaparcia się w tym temacie, że faktycznie chce się to robić.
Tak sobie myślę, że potrzebna jest na pewno jakaś cierpliwość, taka pewna ręka przy samym strzyżeniu, ale te cechy charakteru to chyba to jest też istotne, bo wspomniałeś, że bardzo często faceci przychodząc do twoich lokali, do twojej firmy, no przychodzą tam jak do takiej męskiej jaskini, trochę oczekują, żeby był też kontakt odpowiedni po prostu i chyba te cechy charakteru też są istotne.
Tak, no ogólnie w tej branży, z mojego doświadczenia, wiedzy i tego, jak to prowadzę, tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że 50% sukcesu to jest samo rzemiosło, czyli to, co potrafi zrobić dany fryzjer, pracując z danym klientem fizycznie, tak jak go obetnie, co zrobi z jego włosami, co zrobi z jego brodą. Ale te drugie 50% to jest właśnie kontakt z tym klientem, rozmowa, jego takie psychiczne poczucie bezpieczeństwa, że on jest w dobrym miejscu, w którym może nawiązać fajny kontakt, tak. Może nawiązać fajną relację. Ten dany wystrój tego salonu, to jak się prezentuje twoja marka. Ja zawsze uważam, że w tej branży, albo w ogóle w takich branżach usługowych, nawet około rozrywkowych, ważne jest to, żeby być jakimś, tak? Żeby to nie wyglądało w ten sposób, że no każdy salon jest taki sam, jest podobny, robi to samo, robi to wszystko w ten sam sposób i wygląda tak samo. Tylko, że jeżeli chcesz osiągnąć tutaj sukces, no to definitywnie musisz być jakiś, tak? Już nie chodzi o to, jaki konkretnie, ale jednak jakiś.
To jeszcze jedno ostatnie już pytanie, jeżeli pozwolisz. Czy spłaciłeś już ten kredyt?
Nie spłaciłem tego kredytu, ale jestem już bliżej niż dalej, jeszcze tam niecałe 3 lata do spłaty. No to też, wiesz, to były inne czasy, nie? 7 lat temu myśmy byli przed pandemią jeszcze tak naprawdę, więc to był inny świat, inne czasy. No... plusem było to, że mogłem sobie wziąć ten kredyt pracując po prostu na etacie w innej firmie. Tutaj pozdrawiam byłego szefa. Natomiast, no wiadomo, wziąć 150 tysięcy złotych kredytu, no, trzeba było mieć odpowiednią zdolność. Ta rata tego kredytu jest też odpowiednio wysoka, więc no bank na pewno jest z tej inwestycji zadowolony, tak? Bo udało mu się dość dużo zarobić. Ja zadowolony będę za te niecałe 3 lata, jak się tego pozbędę.
Serdecznie dziękujemy ci za wizytę naszym studiu. Naszym gościem był, chciałem powiedzieć, taki barber z kaszubskim sercem, Daniel Borkowski. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
Kiss me, live.